Mateusz Morawiecki nie dostał wotum zaufania, wygłosił w Sejmie exposé.
Nie chce mi się tego faceta słuchać od dłuższego czasu, bo co mi z tego, że a, on nie będzie premierem, b, znowu mi coś nakłamie.
30% Polaków chciałoby, żeby wrócił obowiązek maseczek.
Ale to ten lekarz naczelny Rzeczypospolitej, ten specjalista się wypowiadał. On wierzy. Dlaczego pan dalej wierzy w maski, skoro tutaj jest napisane, że one nic nie dały? To czemu pan ciągle o maskach opowiada? Panie, a jak pan jest zwyczajnie głupi, to niech pan pracę zmieni. Wyrzucam pana, jestem premierem, wyrzucam pana.
No tak, ale do tego trzeba mieć odwagę i charakter, a tego się
nie spodziewam. Jaką odwagę? Żeby wywalić faceta, który u mnie pracuje, to trzeba mieć odwagę?
Skrajna lewica postanowiła zmienić nazwy ulic w Barcelonie. Zostaną zniesione nazwy takich ulic jak Świętej Agaty i Świętej Róży.
Moim zdaniem w Barcelonie nikogo poza skrajnymi lewakami nie drażni ulica Świętego Michała. Kręci tylko grupę ekstremistów, bolszewików, wierzą w Pana Boga tak mocno, że chcą go wyczyścić.
Nie tylko walczą z Bogiem, ale walczą z własnym narodem i z własną świadomością.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Zaraz po Wielkanocy mam trasę w Polsce z występami i uwaga, w Warszawie nie występuję tym razem. Nawystępowałem się, to nie jest tak, że warszawiaków odsyłamy poza miasto. Złośliwie. W Wołominie najbliżej Warszawy będę i ktoś się ucieszył, że pan w Wołominie gra wolną Amerykankę. Co to jest za program i o co chodzi? Będzie w tym programie też o broni maszynowej. Także zapraszam Wołomin, okolice, Otwock może przyjechać też jak chce. Ktokolwiek chce przyjechać do Wołomina, zapraszam serdecznie. 13 kwietnia gram w Wołominie. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl, a szczegóły na mojej stronie cejrowski.com.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski.
Na prerii.
Tak jak zawsze na prerii?
Na prerii, tak.
Jak zawsze na prerii, dobrze.
U mnie palmy rosną albo kaktusy saguaro.
Nie, bo pan czasem tak podróżuje w różnych miejscach, więc staram się upewnić, żeby nie powiedzieć, że jest pan na prerii, a się okaże, że pan gdzie indziej przebywa, w jakimś tajemniczym innym miejscu obserwacji tego, co się dzieje
ale
na świecie.
Ale to się wtedy dekoracja zmienia dookoła mnie, bo tutaj ta drewniana buda za moimi plecami jest charakterystyczna dla Arizony. Z kolei w Polsce na gospodarstwie mam ciasno i pochyłe ściany. Kajuta jeszcze istnieje. Albo plaża za plecami, ale to może na wiosnę.
Na wiosnę. No dobrze, trzymamy się tego, że na razie preria, Warszawa, wspólna sprawa, a wspólną sprawą jest omówienie ostatnich wydarzeń. Tak jak mówię, my rzadko zajmujemy się taką polityką, którą się wszystkie media zajmują, bo to jak już się wszystkie zajmują, to my nie musimy się tym zajmować, ale czasem są takie momenty, że warto na chwilę jednak również z naszego antysystemowego punktu widzenia zobaczyć, co się dzieje. Za mną z kolei jest okładka najnowsza tygodnika Do Rzeczy. Na niej dwie twarze Mateusza Morawieckiego patrzą na siebie z profilu. No i tytuł: Wszystkie twarze Mateusza Morawieckiego. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym, żebyśmy tak trochę podsumowali, jeśli można powiedzieć, no 8 lat dotychczasowych rządów PiS-u, bo one się właśnie skończyły. Mateusz Morawiecki nie dostał wotum zaufania, głosowało za nim 187 posłów, czyli to jest za mało, żeby dalej rządzić. Wygłosił w Sejmie exposé. Szczerze mówiąc, nie wiem na ile, czy pan w ogóle obserwował to exposé, czy pan go słuchał, albo przynajmniej przeczytał omówienie tego exposé. Słuchał pan może?
Jeden cytat mi się wrył. Nie słuchałem. Nie chce mi się tego faceta jaki? Słuchać od dłuższego czasu. Tak mniej więcej od tego czasu, kiedy w sieci i to po naszej stronie antysystemowej zaczęły się pojawiać takie hasła Mateuszek Kłamczuszek. Bo można być, nawet można być nieudacznikiem, czyli obiecałem wam coś na wyrost, ale jak tu wszedłem do tego gabinetu, otworzyłem szuflady, zobaczyłem w jakim stanie mamy armię, w jakim stanie prawdziwym mamy finanse, no to stwierdzam w ramach przemówienia do narodu, to można zrobić na przykład 2 miesiące po tym, jak człowiek objął urząd, stwierdzam, że za Chiny Ludowe nie będziemy w stanie wykonać naszego programu wyborczego, bo będąc poza rządem nie miałem świadomości, jaki tu jest ogólnie bałagan i jak bardzo jest pod górkę. Więc oświadczam Państwu 2 miesiące po objęciu władzy, że nasz program się siłą rzeczy skurczył, ale też podaję powody, dla których się skurczył. Bo w tej szufladzie znalazłem coś takiego i to jest zepsute. A w tej szufladzie znalazłem trupa, a w tej jeszcze coś i po prostu nie ma takiej siły, żeby się dało zrealizować ten pozytywny program, na który Państwo zagłosowali. No to to byłoby uczciwe postawienie sprawy. Natomiast z jakiegoś powodu Mateuszek Kłamczuszek się pojawił w sieci, czyli ludzie mieli wrażenie, że on ich oszukał. W przeciwnym razie, albo że nawet nie ich, tylko że po prostu kłamie. W przeciwnym razie nie ukuliby takiego określenia, tylko jakieś inne. Jak ktoś nie lubił Morawieckiego, to czymś innym by go dźgał, atakował. A akurat się to pojawiło i te obrazki z Pinokiem, te karykatury, komuś się chciało to narysować, no nie bez powodu się akurat to pojawiło, czyli Kłamczuszek, no. A, jeżeli to jest Kłamczuszek, to wracając do pańskiego pytania, to nie słuchałem expose, bo co mi z tego, że a, on nie będzie premierem, B, znowu mi coś nakłamie. To ja już kłamców słuchać więcej nie chcę. Jeden fragment tylko znalazłem, w którym powiedział, że trzeba odejść od trzymania się unijnej spódnicy. Czyli trzymałeś się, gościu, 8 lat spódnicy unijnej, a dzisiaj nam mówisz, że trzeba odejść od tego.
Znaczy, ja mam do dodania w zasadzie tylko tyle, że dokładnie zareagowałem tak jak pan, bo nawet powiem szczerze, no, z powodów zawodowych stwierdziłem, dobrze, muszę wysłuchać, no wiadomo, ostatnie wystąpienie, trzeba wiedzieć, co się dzieje, ale jak zacząłem go słuchać, to po trzech zdaniach pomyślałem, a to jest kompletnie bez sensu, przecież on powie dokładnie to, tak trochę jak jest na tej okładce naszego tygodnika, powie wszystko to, co akurat w danym momencie uzna, że warto powiedzieć, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To znaczy, to jest przykład polityka i to do tej pory tym się cechowali politycy głównie lewicy albo liberalnej lewicy. No oni się cechowali tym, że mówili cokolwiek wyborca chciał usłyszeć, bo to wynikało z różnych badań. Ośrodki badają tak zwane emocje społeczne, potrzeby społeczne, czyli szukają to, czego ludzie chcą usłyszeć i oni potem wypowiadają takie zdania, tylko nie ma żadnego znaczenia. To znaczy jak się zmienią te nastroje, to nie mówią inne zdania, a potem inne i związek między rzeczywistością a słowem jest kompletnie nieistniejący. Wyłącznie jest pochodną tego, co tam doradcy powiedzieli. I w takich, jakby to powiedzieć, przy wszystkich wadach polskiej prawicy było jednak tak, że ona no, czasem była siermiężna, czasem właśnie tutaj się nie zawsze udawały różne rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, że sprawnością i skutecznością nie zawsze grzeszyła, ale miała jednak jakieś takie, przynajmniej miała takie poczucie pewnej szczerości. Znaczy, dobrze chcą, a może nie potrafią, ale chcą dobrze. I ja mam takie, miałem takie właśnie wrażenie narastające od kilku lat, a od kilku miesięcy to już po prostu to wrażenie było tak dojmujące, że nie mogłem się go w ogóle pozbyć. No, że jest tak, jak tutaj pan to powiedział, czyli że mamy do czynienia z człowiekiem, tak zwanym nowoczesnym typem polityka, tylko już po prawej stronie, dla którego prawda nie ma kompletnie żadnego znaczenia, który potrafi jednego dnia powiedzieć, że jest na przykład, będzie twardą politykę wobec Unii Europejskiej stosował i będzie wetował. Dwa dni później będzie mówił, nie, właśnie osiągnęliśmy porozumienie. Dwa dni następne powie, nie udało nam się osiągnąć porozumienia, będę z tym walczył. Cztery dni później powie, wspaniale, to jest największa rzecz, jaka może być, to jest to, że my do Unii Europejskiej należymy. Osiem dni później, nie, postawię się Brukseli, twardo będę negocjował, wetował będę,
czy pan podaje, nie pozwolił. Czy pan podaje tak prawdziwą dalej, no? Sekwencję wziętą z życia, bo ja już zapomniałem, kiedy on kłamał, bo jak ktoś notorycznie kłamie, ja go przestałem słuchać dawno temu, mam takie wrażenie, że ciągle kłamie, to ja już przestałem to analizować w szczegółach. A czy bylibyśmy, gdyby nas ktoś zapytał, no dobra, ale podaj człowieku jeden przykład takiego kłamstwa, dwa przykłady, trzy, kiedy ewidemment coś nakłamał i nie da się tego obejść, że pomylił się albo wydawało mu się na początku inaczej, tylko że po prostu bezczelnie nakłamał, pan poda taki przykład mi?
No, takim przykładem jest cała polityka wobec Unii Europejskiej. Najpierw, przypomnę jednak, polityka prowadzona z pozycji obrony suwerenności Polski. Następnie, to jest grudzień, listopad 2020 roku, podpisanie się pod mechanizmem pieniądze za praworządność. Grudzień 2020, Fit for 55, czyli koszmar tego, z czym mamy się teraz mierzyć, czyli z tymi wszystkimi klimatycznymi szaleństwami. Następnie twierdzenie, że ta reguła pieniądze za praworządność nigdy nie zostanie wykorzystana przeciwko Polsce i że On obiecuje, że dostanie 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej, obwiesił całą Polskę billboardami. Chodził i opowiadał, że to już do Polski przypłynie. Miało wystąpienie w Sejmie w 2021 roku, w maju 2021 roku, kiedy powiedział, że to jest drugi plan Marszala. Do tej pory nie ma ani grosza z tych pieniędzy. Te billboardy kompletnie
nie
są pieniądze.
Może nie. W tym przypadku nie kłamał bezczelnie, tylko się zwyczajnie pomylił, czyli źle kalkuluje, nie powinien być premierem, jeżeli aż tak się myli, tak jak Glapiński mówi, że inflacja 2%, potem się okazuje 24%, no to znaczy nie zna się na swojej robocie, ale niekoniecznie kłamie.
No nie, to znaczy ja uważam, że jak jest pewien poziom pomyłek i jak kumulujemy, to ja dopuszczam raz czy dwa, że komuś ktoś się może noga powinąć i się pomylić, bo to jest ludzkie. Każdy z nas się może pomylić, nie przewidzieć, chociaż oczywiście jak się ma zaplecze doradców, instytucje badawcze i tak dalej, to powiedzmy sobie szczerze, że człowiek jednak nie powinien się aż tak bardzo mylić. No ale w jego przypadku to jest po prostu, to było nagminne. No za każdym inna rzecz. No to taki przykład kłamstwa stuprocentowego panu podam, żebyśmy mieli taki złapane za rękę. Obietnica, ja pamiętam, jak byłem zszokowany, jak dwa lata temu została uruchomiona cała ta kampania antycovidowa, znaczy ściślej mówiąc kampania proszczepionkowa i wystąpienia premiera, który sam mówił, bo to był jego głos, że 99,9% tych, którzy się zaszczepili, są całkowicie bezpieczni i że umierają tylko ci, którzy są niezaszczepieni. No to ma pan kłamstwo czyste, oczywiste, nie, że tak powiem, nie wymagające żadnego specjalnego wielkiego badania, bo ono jest, że tak powiem, to jest takie złapanie za rękę, prawda?
No tak, no bo miał dane jako premier, w związku z tym mógł sobie przeczytać.
Czyli mamy rzecz złapaną za rękę. No dobrze.
Zamknijmy ten rozdział. Teraz mamy nowy rozdział. Wcale on nie jest lepszy. Tylko jest po prostu
znaczy,
trochę inny.
Może być trochę lepszy, a trochę gorszy, o tak bym powiedział. Może być w tym sensie tylko lepszy, że po tej, nazwijmy to, szeroko rozumianej stronie prawicowo-niepodległościowej, jakby to nazwać, bo to są różne grupy i tak dalej, no może nastąpi jakieś otrzeźwienie i może nagle nastąpi no, taka refleksja, że jednak popełniliśmy bardzo poważny błąd. Ten błąd, który ja bym go sprowadził do tego jednego określenia. No, oderwanie się słów od rzeczy. Czyli uznanie, że polityka jest również po naszej prawicowej, konserwatywnej, nie wiem jak to nazywać, narodowej, niepodległościowej stronie, nagle stała być tak traktowana jak po tamtej stronie. No pamiętam w naszych programach, żeśmy często mówili, bo nawet pan użył takiego określenia wobec obecnego premiera, chłopcy z Davos. No to jest dokładnie to. Chłopcy z Davos to są chłopcy, dla których słowo jest wyłącznie instrumentem kontroli emocji. Nie ma żadnego innego znaczenia. No i w tym sensie...
Pan tak mówi i co? I że teraz to się zmieni i chłopcy z Davos przestaną być chłopcami z Davos?
No nie, ale może ludzie otrzeźwieją trochę, bo wie pan, no to było na takiej zasadzie, nie wolno krytykować naszych, bo to no jednak nasi, lepsi oni, bo tamci są gorsi, no na to trochę liczę, to znaczy, że jak już nie będzie trzeba
takiego... A propos, ludzie otrzeźwieją. Doskonałym przykładem tego, że ludzie nie trzeźwieją, jest Trzaskowski w Warszawie. Rura żyga gównami, jest afera i ta rura cały czas żyga gównami, a afery już dawno nie ma i znowu został prezydentem miasta.
I zostanie
przy
znowu.
Jakichś solidnych deszczach, ja czytam, że ze studzienek bryzga i tak dalej, złym jest prezydentem, złym gospodarzem jest. Oraz, że złośliwie drażni ludzi przeróżnymi projektami, jakieś ławki badziewne poustawia z podkładów kolejowych, czy tam z Europalet. Przeróżne brzydkie rzeczy, które ludzie widzą, że są brzydkie, że nie nadaje się, beznadziejny jest, a ciągle wygrywa. W związku z tym ludzie nie otrzeźwieją.
No wiecie pan, ja tak próbuję jakiś łapać się jakiejś nadziei, a pan tutaj od razu no, nagle się okazuje, że jest pan większym realistą ode mnie, albo pesymistą.
No więc właśnie fakty mnie interesują. Ludzie nie otrzeźwieją. Ludzi coś może otrzeźwić, natomiast sami z siebie to nie otrzeźwieją, bo Trzaskowski taki ładny, a po drugiej stronie takich brzydkich proponują. I ci brzydcy w zasadzie się niczym od Trzaskowskiego nie różnią. Kto tam kandydował ostatnio po stronie PiSu?
Ale do czego?
Do prezydenta Sejmu? Warszawy.
No wcześniej był Jacek Sasin, a potem był Patryk Jaki.
No proszę pana. No to takich kandydatów przeciwko Trzaskowskiemu wystawili jak Sasin. W kategorii no. Głosują kobiety i patrzą na wygląd. No Trzaskowski
Sasinowi
wygrał
całkiem
od razu.
Dobrze poszło.
No ale przy zgaszonym dźwięku telewizora, jak pan patrzy na tych dwóch, to który lepiej wypada? Ludzie tak teraz na komórce, coś tam w metrze szumi wszystko i ta rura żyga cały czas, on przegląda fotografie kandydatów. No Sasin ani do góry nogami nawet nie jest ładny, a Trzaskowski nawet do góry nogami nie jest brzydki. No to wybrali...
No nie, ale potem był Patryk Jaki, nie, w tych kategoriach nie ustępował aż tak bardzo Trzaskowskiemu.
Aż tak bardzo, proszę pana. No a Trzaskowski panu powie wszystko, co pan chce usłyszeć na dowolnym zebraniu. Kogo dzisiaj mamy? Z owcami się spotkałem. Aha. Bee. A teraz z kobietami. Jestem kobietą. No wprawdzie mam narządy męskie, ale jestem kobietą, jestem z wami. W każdym elektoracie powie, co trzeba. A Jaki ma pewne opory. No nie wszystko powie.
To prawda.
No nie wszystko no,
to
powie.
Ja powiem więcej. No to w tych kategoriach Trzaskowski jeszcze, nie wiem, czy pan to zakonotował, ale uzyskał niemal oficjalne namaszczenie na przyszłego przywódcę tej strony lewicowo-liberalnej od obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, który powiedział, że to jest prawdziwy polityk przyszłości, od pana Marka Brzezińskiego. No więc on jest nie tylko, że wszystko powie, ale jeszcze wszyscy właściwie ludzie go wspierają. Więc w tym sensie kandydat
no
murowany.
Tak, to jest
na
podobne działanie jak ten ambasador, co na Węgrzech żeśmy go omawiali, tak, że też tak, się wtrąca tak. W sprawy węgierskie.
Sklep kolonialny zainstalowałem w starych garażach. Mamy drabiny i inny szmelc, ale na razie nie wyrzucałem, bo może się przyda. Drabina na przykład przydała się do reklamy niniejszej. Kosmetyki. Mamy sól do stóp. Peeling. Mamy krem do stóp. Nie wiem, czy mam tyle rzeczy do stóp. Żel. Ten lubię. W moim prysznicu stoi. Płyn do kąpieli. Balsam do ciała nie używam, bo jeszcze żyję, więc nie balsamuję swojego ciała. Krem do rąk. Mydło czarne i mydło glicerynowe. Tego używa pan WC, kiedy chce pachnieć, bo czasami nie chce.
Dobrze, ale jeszcze a propos tych ludzi, którzy nie tracą, którzy rzeczywiście... Bo to mi nasunęło taką myśl, jeszcze jeden przykład, który niestety muszę się z panem zgodzić, że ludzie nie mądrzeją, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. No historia z tak zwanym właśnie walki z COVID-em. Mianowicie badania, które teraz się pokazały, że aż 30% Polaków chciałoby, żeby wrócił obowiązek maseczek. Mało, 30%, ale i dużo. No bo tak naprawdę, jeśli tylko by taka propaganda została uruchomiona, jak to było 2 lata temu, to jestem przekonany, że te zamiast 30% zaraz by było 50-60%. Czyli to pokazuje, że ludziom naprawdę przy użyciu odpowiednich bodźców i odpowiednich metod można kompletnie zrobić wodę z mózgu. I nagle się okaże, że większość Polaków nie naprawdę wierzyła, że jak wszyscy zaczną chodzić w maseczkach, to choroby znikną, bo teraz jest...
Ale proszę pana, większość Polaków wierzyła, bo ta większość wierzy jakoś w instytucje. I teraz pojawia się lekarz, a ten artykuł mi pan przysłał, ja go przejrzałem. Tam jest fotografia na tle półki z książkami faceta, który jest głównym specjalistą rządowym do spraw epidemiologii, coś takiego, doktor z tytułami.
Tak.
I
tak.
On mówi, że przy obecnym poziomie zakażeń tam COVID-em numer 77 należałoby przywrócić obowiązek noszenia masek. Lekarz to mówi, który przecież uczył się, no może dawno temu, ale z podręczników, w których wszędzie jest napisane, że te maski nic nie dają, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa. No i nie ma badań, które dowodzą, nie pojawiły się w medycynie nigdy, że ta maska coś daje. Maskę się
nawet się pokazały, przepraszam.
Po to, żeby w sytuacji, gdy lekarz kichnie, to żeby nie nacharchał człowiekowi do rozprutego brzucha.
Przepraszam, muszę
tylko
na chwilę...
po to.
No, dwie rzeczy. Po pierwsze, te maseczki tak zwane chirurgiczne to nie są te maseczki, które noszą ludzie, żeby była jasność. Bo maseczki chirurgiczne...
Ale one też nic nie dają. To jeszcze
tak,
gorsze są te.
Oczywiście, że tylko, ale to nie są te, to po pierwsze. A po drugie, były badania wielokrotnie prowadzone w różnych ośrodkach pokazujące, że maseczki nie pozwalają w żadnym wypadku zatrzymać wirusa. mają wyłącznie charakter psychologiczny, to znaczy taki charakter, że jak człowiek sobie taką maseczkę założy, po pierwsze sądzi, że jest lepiej chroniony, choć nie jest lepiej chroniony, ponieważ te wszystkie wirusy zatrzymują się u niego w nosie i, że tak powiem, no nie może, się nie przychodzą na zewnątrz, tylko trafiają do niego, ale po drugie jest w takim stanie, jakby społeczeństwo jest w takim stanie wyższego zmobilizowania, że wszyscy razem toczą walkę, że to jest ta straszliwa straszliwa groźba, groza, która wszystkich ogarnia i w związku z tym maseczka jest znakiem wspólnej, solidarnej walki z tym wielkim zagrożeniem. No, to ma to taki, ja panu, taki wymiar.
To ja panu odpowiem odwrotnie. Otóż
to niech pan odpowiada.
Antysystem. W momencie, kiedy pan założy maskę i pan trochę w nią wierzy, nawet nie musi pan wierzyć mocno, to działa dokładnie odwrotny mechanizm wobec tego, który pan opisał. Już swoje zrobiłem, jestem zabezpieczony, nie muszę być ostrożny. Gdybym maski nie miał, a żył cały czas w psychozie takiej, że wszyscy kaszlą na mnie śmiercią, to wtedy zachowuję dystans, bo nie ma żadnego zabezpieczenia. Wtedy staram się nie wdychać tego powietrza w windzie. Natomiast jak pan ludziom założy maskę, oni już mają przeświadczenie, że tak jak w masce gazowej jestem, nic się nie przebije do mnie. I są mniej ostrożni w maskach, niż byliby bez.
No tak, ale dla mnie fenomen polega na tym, że mimo doświadczenia jednak już powiedzmy dwuletniego, a może i więcej, mimo tego, że ludzi mogło dotrzeć, bo to naprawdę jest wiedza powszechnie dostępna, wystarczy kliknąć w internecie źródła, że maseczki i ich noszenie nie wpłynęło w żaden pozytywny sposób na ograniczenie transmisji wirusa, ludzie w to wierzą dalej. To znaczy, no...
Ale to ten lekarz naczelny Rzeczypospolitej, tam specjalista się wypowiadał, on wie. To on powinien w związku z tymi faktami, które pan podał, być z nimi skonfrontowany i niech pan odpowie na to. Dlaczego pan dalej wierzy w maski, skoro tutaj jest napisane, że one nic nie zmniejszyły, nic nie dały? To czemu pan ciągle o maskach opowiada? Panie, co pan jest finansowany przez producentów masek? Czemu pan głupoty takie gada? A jak pan jest zwyczajnie głupi, to niech pan pracę zmieni, wyrzucam pana, jestem premierem, wyrzucam pana.
No tak, ale do tego trzeba mieć odwagę i charakter, a tego się
nie składa. Jaką odwagę? Żeby wywalić faceta, który u mnie pracuje, to trzeba mieć odwagę?
Ale pan doskonale sobie zdaje sprawę, że ta historia, która tutaj to jest tylko fragment tej większej historii, czyli tej próby odnowienia tej histerii pandemicznej, która moim zdaniem się nie uda, bo jednak jak mówię, 30% to jest niby dużo, ale też nie na tyle, żeby wymusić zmiany zachowania. To znaczy, no to jest ta sama historia, która mówi o tym, że zaraz jak się wszyscy zaszczepią, to znikną wirusy na świecie. To jest taki poziom absurdu, który kolejne władze kolejnych państw brną. Polska nie jest to jedyna. Przeczytałem tydzień temu informację o tym, że w Niemczech obecniejszy minister spraw zdrowia dokładnie próbuje iść w tę samą stronę i ogłosić, że to jest pod takim hasłem: wszyscy się zaszczepmy przed Bożym Narodzeniem, żeby było bezpiecznie, i w związku z tym, żeby tam te trzecie, czwarte czy piąte dawki jednodawkowych szczepionek wziąć. I ludzie w to, że tak powiem, ulegają temu, tak?
A co to Boże Narodzenie i rozdział Kościoła od Państwa ma? Dlaczego przed Bożym Narodzeniem?
A bo się ludzie spotykają.
A że się ludzie będą spotykać przy stołach wigilijnych. Tak. W jakim to kraju było?
Bo, w Niemczech, w Niemczech.
A w Niemczech, to tam trochę katolików jest rzeczywiście, ale czy oni mają Wigilię? Tutaj w Ameryce katolicy nie obchodzą w ogóle Wigilii.
W Niemczech
dla nich
w Niemczech
jest
obchodzą.
Kompletne nowum. Jest śniadanie, to tam Państwo z tego... Kevin sam w domu pamiętają, że rano dziecko się budzi, zbiega do choinki, patrzy co się dzieje i wtedy się zaczynają święta w dniu Bożego Narodzenia. Nikt nie czeka do pasterki. Nie ma takiego obyczaju jak u nas. Wigilia jest w zasadzie wyjątkowo polska. No to dlaczego przed Bożym Narodzeniem?
No tak, tu chodziło o to, że święta są czasem, kiedy ludzie się bardziej ze sobą spotykają. Szczególnie spotykają się ludzie młodzi ze starszymi, no bo odwiedza się, prawda, nie wiem, dziadków, babcie i tak dalej. No i to jest pod hasłem, że trzeba się teraz, mówię teraz o tym jego wezwaniu, że wszyscy się powinni zaszczepić, chociaż znowu, jakbyśmy patrzyli na dane i na badania, wyraźnie widać, że te szczepionki, które obecnie są dostępne, nie mają tego efektu, o których on mówi. No i jestem pewien, że w Polsce też zaczną o tym mówić, zresztą nie wiem, a w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej fali powrotu do szczepionek, maseczek, lockdownów i całej tej reszty historii?
Nie, na razie tutaj jest głównie hałas wyborczy i w związku z tym Amerykanie się tym nie zajmują. Żadne się nie przedzierają tego typu info. Nie ma potrzeby, bo napięcie społeczne, potrzebne władzy, zdenerwowanie, to, żeby ludzie się nienawidzili, ty jesteś w masce, ty jesteś przeciwko masce, to, żeby się ludzie nienawidzili tutaj w Ameryce, teraz jest generowane przez kampanię wyborczą i się ludzie nienawidzą z innych powodów i władza się cieszy, dziel i rządź. Mamy tutaj dwie grupy, zwieramy szeregi w jednej grupie przeciwko tej grupie. Drugiej, w tej chwili najgorętszą sprawą w Ameryce jest Hamas-Izrael. To jest najbardziej gorący temat. Nawet debata prezydencka po stronie kandydatów republikańskich, z czterech, których zostało, nie podnieciła narodu. Duży wywiad z Trumpem, który w tej debacie nie uczestniczył, też to nie podnieciło narodu. Hunter Biden trochę podnieca naród, te kwity, które wypłynęły, ale to jest też sprawa drugorzędna. Najbardziej do wychodzenia na ulicę. Naród jest podniecony sprawą wojny z Hamasem.
Okej, czyli sprawa, że tak powiem, powrotu szczepionek i powrotu maseczek chwilowo w Stanach nie istnieje.
Na razie chłopcy z Davos nie potrzebują, żeby akurat ta sprawa wróciła do Stanów Zjednoczonych, bo mają tę inną sprawę. Jak się wypalą sprawy z Hamasem, to może przyjdą maski.
W Polsce cały czas jednak mam tak wrażenie, że tak próbują, tak oczywiście to już jest takie trochę bardziej rachityczne, bo to przypomina trochę takich maruderów wielkiej armii, którzy gdzieś tam się wloką z tyłu, noszą jeszcze tę broń, mają broń, mają jakieś rozerwane mundury, ale tak raz po raz ktoś tam przybiega i tam jeszcze raz, jeszcze walczymy, prawda? Są takie obrazki wojenne i oni też tak próbują właśnie od czasu do czasu się zaktywizować i tam ogłosić, że lada moment, straszliwe zagrożenie. No właśnie mówię, teraz to już nie jest COVID, tylko to jest Kraken, tak się nazywa ten...
Dobra, ale to jest temat w Ameryce niewygodny dla obu stron. Demokraci...
Dlaczego?
Dla obu stron. Republikanie, demokraci. Trwają kampanie wyborcze i dla obu stron to lockdowny i podejście do COVID-19 jest niewygodnym tematem. Dr Fauci jest niewygodnym tematem na różnych poziomach. I w związku z tym oni tego tematu starają się nie ruszać. Nie sądzę, żeby wrócili do rozmowy o COVID-zie przed wyborami w przyszłym roku, bo to jest też łatwy powód do ataku. Jeżeli ja, Biden, zacznę znowu wam gadać o lockdownach, no to moi przeciwnicy wyborczy zgarną trochę moich wyborców, którzy jednak z tego nie byli zadowoleni. Nosili wiernie maski, dawali się szczepić i tak dalej, ale patrzyli też na przykład na Florydę, gdzie ludzie na plaży się świetnie bawili. Ba! Z Nowego Jorku setki tysięcy ludzi jeździły na wakacje na Florydę, w czasie kiedy w Nowym Jorku nie wolno było nawet iść do restauracji. I to jest elektorat demokratyczny, który jak usłyszy po raz kolejny o lockdownie, to nic głośno nie powie, ale będzie głosował inaczej niż ci, którzy chcą lockdownu.
No dobrze, czyli przynajmniej jedna rzecz mnie uspokoiła, bo to jest trochę tak, że skoro w Ameryce nie ogłoszą pandemii, to chwilowo w Polsce jej też nie będzie, no bo to niestety jest tak, że ci nasi politycy, oni są tak nasi, oni są bardzo często po prostu takimi lokalnymi marionetkami wykonującymi rozkazy z zewnątrz, więc skoro ten rozkaz nie zostanie wydany, to przynajmniej trochę spokoju mamy. Ale wspomniałem, czy właśnie pan, żeśmy wspomnieli trochę o Bożym Narodzeniu, a to mi z kolei nasunęło myśl takiej informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. Rzecz dotyczy całkiem innego miasta, ani nie w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce, tylko Barcelony. Był pan, na pewno pan był w Barcelonie i to pewnie nie raz.
Byłem, ale raptem ze dwa razy chyba w Barcelonie.
Dwa razy.
No byłem,
tak, ja byłem kilka. Kilka razy byłem w Barcelonie i w Barcelonie pojawia się informacja, ją tutaj przeczytam, żeby było tak, że są imiona właściwie podane, a mianowicie, że jest tam obecnie, rządzą w Barcelonie, rządzi lewica, skrajna lewica. No i teraz ta skrajna lewica postanowiła zmienić nazwy ulic w Barcelonie. I z tych danych wynika, że pod koniec listopada, czyli tak naprawdę gdzieś tydzień, dwa tygodnie temu, zadecydowano, że z Barcelony znikną ulice Świętego Rafała i Świętej Marii Magdaleny i zamiast nich pojawią się nazwiska aktywistek feministycznych Marii Casas Mira, a także Magdaleny Blank. Nic mi to nie mówi. Mówię tutaj o paniach Maria Casas Mira i Magdaleny Blank. Natomiast oczywiście i zarówno w przypadku świętego Rafała i świętej Marii Magdaleny mi to jak najbardziej mówi. No i teraz dalej. Również zostaną zniesione nazwy takich ulic jak świętej Agaty i świętej Róży, a zamiast tego pojawią się imiona działaczek feministycznych, jakiejś pani Agacji Badi Puig Rodon oraz Rosie Puig Rodon Pla. O, i co pan o tym sądzi?
No, mnie się to nie podoba, nie? Ale Hiszpania odchodzi od katolicyzmu i to jest takie odejście symboliczne, tak jak myśmy odchodzili od komunizmu i wymieniliśmy plac Dzierżyńskiego na plac Bankowy, albo przywróciliśmy jakieś nazwy z II Rzeczypospolitej, bo nam się nie podobały nazwiska typu Rokosowski czy Sikorski, tych komunistycznych palantów różnych, no to żeśmy chcieli to szczyścić z ulic, bo nas to drażniło. Moim zdaniem w Barcelonie nikogo poza skrajnymi lewakami nie drażni ulica Świętego Michała, bo ona tam, nie wiem, 150 lat już jest w tym samym miejscu, to przekracza daleko moje pokolenie i moją pamięć. I młode pokolenie Hiszpanów do kościoła nie chodzi, więc dla nich Święty Michał to jest tak jakby tytuł jakiś.
Święty
może
Rafał,
to jakiś
Święty Rafał.
Graf albo hrabia albo ktoś taki, a mnie nie wiedzą, kto to Święty Michał. W związku z tym w ogóle ich to nie kręci. Kręci tylko grupę ekstremistów, bolszewików, którzy walczą z Kościołem, wierzą w Pana Boga tak mocno, że chcą go wyczyścić. Bo gdyby nie wierzyli w Pana Boga, to byłem, czy tam chcecie ulicę Krasnoludków, no to miejcie sobie, ja w Krasnoludki nie wierzę, to nie przeszkadza mi, że jest ulica Krasnoludków. Natomiast oni tak mocno wierzą w Pana Boga i mu się opierają, sataniści, no, że chcą go szczyścić z różnych miejsc. I teraz gdyby tam proces wyborczy jakiś działał, ale tam jest niestety tak jak w Warszawie, no to ludzie by zapytali, halo, zrobiliście specjalne obrady, które coś kosztowały, jakieś głosowania, w tym czasie nie załatwiliście sprawy parkingów i tej dziurawej studzienki, która żyga przy każdym deszczu do góry i zalewa naszą ulicę, tylko się zajmujecie zmianą nazwy tej ulicy? No przecież chłopaki, marnujecie czas i nasze pieniądze, zajmując się pierdołami. Po co to jest? Na co wydaliście nasze pieniądze? Takie pytania stawiałby roztropny wyborca, ale tam nie ma roztropnego wyborcy, tylko teraz działamy na emocjach. I młode pokolenie nie broni świętego Michała, bo on dla niego nic nie znaczy, natomiast jak podjudzić młode pokolenie hasłem, że tu feministkę ustawimy na tej starej tabliczce, która dla was nic nie znaczy. A, ustawcie feministkę. No tak to działa, proszę pana, nowe czasy przyszły, pan musi odejść. Lisicki ze swoimi poglądami, pan jeszcze nam mszę łacińską, pewnie musi pan odejść, proszę pana. Pan jest przedsoborowy, a oni już są zasoborowi.
To prawda, ale ja się nigdzie nie zamierzam udać, nigdzie nie zamierzam odchodzić.
Ale
zamierzam
oni pana usuną razem ze świętym Michałem i ze świętą Różą z Limy.
Tak, ja wiem, że oni, tylko to jest tak, że to nie jest tylko z jednej strony, to jest tak, że oni oczywiście są osobistymi wrogami Pana Boga, ale z drugiej strony oni uważają, bo to jest, że trzeba pozbyć się tej świadomości, tej tradycji, tej tożsamości, tej świadomości hiszpańskiej starej i metodą na to jest właśnie zmiana słów. No i to jest zresztą dokładnie ten sam mechanizm, który pierwszy raz na taką wielką skalę się pojawił podczas rewolucji francuskiej, kiedy zmieniono nazwy, tam dalej nawet się posunięto, bo nie chodziło tylko o zmiany ulic, ale też zmieniono nazwy miejscowości, nazwy ulic oczywiście też, zmieniono nawet kalendarz, prawda? Zamiast 7 dni wprowadzono 10-dniowy kalendarz, usunięto wszystkie imiona świętych, próbowano nadawać imiona nic nie związane z chrześcijaństwem, no bo co z tego, że zniknie ulica świętego Rafała czy świętej Marii Magdaleny, jak ktoś się nazywa Rafał albo się nazywa Maria Magdalena, prawda? Albo Maria się nazywa, albo Magdalena. No to żeby tak wyrugować do końca, to trzeba iść coraz dalej i coraz więcej tych znaków z przestrzeni publicznej usuwać. No oni to robią po to, nie tylko walcząc z Bogiem, ale walcząc z własnym narodem i z własną świadomością. To jest rzeczywiście ciekawy mechanizm, jak to się w tej Hiszpanii stało, ale to może na osobny odcinek można by się, że tak powiem, nad tym trochę pochylić, jak to się stało, że w tym państwie, które kiedyś jeszcze kilkadziesiąt lat temu było uważane za jedno z takich najbardziej katolickich, praktycznie katolików nie ma. Mówię o takich realnych katolikach, no bo są tacy...
Dużo ciekawsze jest pytanie, jak to się stało w Polsce. że jeszcze, nie ma katolików.
W Polsce jeszcze się nie stało. Nie, w Polsce to ja się trochę będę polemizował. W Polsce jeszcze nie doszliśmy do tego, chociaż też były przecież projekty nawet w Warszawie, żeby zamienić na przykład Rondo Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet, ale nie zrobiono tego na razie. Czyli wszystko to tak krąży, krąży. No zobaczymy, co będzie teraz po tych wyborach, bo tam też jest grupa szaleńców, która no, chciałaby tutaj wywołać wojnę tego typu religijną i doprowadzić do całkowitego przewrotu. Jak im się zacznie udawać, to będziemy mieli co komentować. Jednak wciąż Hiszpania jest pod tym względem znacznie dalej posunięta.
No jest dalej, ale w Polsce bym się zajął raczej tym, co w Polsce. Czyli brakiem katolików w kościołach. Ja obserwuję to zjawisko, bo w pewnych interwałach. Mieszkam w Polsce powiedzmy latem, a zimą mieszkam gdzie indziej. Przyjeżdżam, minęło pół roku i widzę, że na tej samej mszy porannej jest dużo mniej osób, bo umarło kilka staruszek, a ich miejsca nie zajęły młode staruszki.
Dobrze, to ja bardzo chętnie o tym porozmawiam. Myślę, że to jest dokładnie ten, to jest dokładnie o tym możemy porozmawiać w naszym następnym odcinku, który będzie w okresie tuż przedświątecznym, więc zostawimy wtedy całkowicie politykę Morawieckiego, Tuska, Hiszpanię, Stany Zjednoczone, Hamas, Izrael i tak dalej.
Skupimy się na tym. O obiecanki, cacanki Lisickiego, który prowadzi tygodnik polityczny.
Nie,
Tusek coś wykona spektakularnego i znowu będziemy gadać o Tusku. Więc niech się pan tak nie zapiera teraz jak drzwi kołkiem. Zobaczymy, co będzie za tydzień.
Przepraszam, ja złożyłem publiczną obietnicę. Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że w polskim kościele zaczyna brakować katolików.
No dobra, ale może mnie zainteresuje jednak coś jeszcze też i będę panu wtryniał Tuska i pojedzie pan po Tusku odruchem. Tak jak pan powiedział o tym ekspozerze, nie chciał pan słuchać, ale pan włączył.
No nie miałem wyjścia, no ale dobra. Za tydzień przed świętami robimy przerwę od polityki i skupiamy się na polskim katolicyzmie i jego problemach.
Dobra, i nikt nie będzie klikał. Dobra, do widzenia się z panem. Bye.
Do widzenia.